chwała Bogu. To, co siostra mówiła, świadectwo o z minionego tygodnia, gdzie nasi goście powiedzieli, że jesteśmy przesympatyczni, mili, że miłość Boża mieszka w naszych sercach, to było tobie. Możesz powiedzieć to swojemu sąsiadowi, jesteś przemiły. Przypomnij. Wiecie co, bo to inni powiedzieli, to nie my. Ale chwała Bogu za to, za takie świadectwo. Podtrzymujmy to. To, co dobre, podtrzymujmy. Amen. Ogień trzeba podtrzymywać, bo inaczej gaśnie. Trzeba podtrzymywać te dobre rzeczy, które Bóg daje do naszego życia. Chciałbym dzisiaj nas zachęcić do lektury Słowa Bożego. Ewangelia Jana, ci co macie Biblię, proszę otwórzcie na Ewangelii Jana, 3 rozdział. To jest rozmowa Jezusa z Nikodemem. Jezusa nie trzeba przedstawiać, ale Nikodema poznamy dzisiaj. I zobaczymy, co z tego wynika. Myślę, że zawsze, gdy osoba Jezusa Chrystusa jest konfrontowana z ludźmi, coś z tego dobrego zawsze wynika. Amen? Wiesz dlaczego? Bo ty i ja jesteśmy tego dowodem. My jesteśmy tego dowodem. Kiedyś byliśmy daleko, ale gdy Pan nas spotkał, gdy On pociągnął nas do swojego królestwa, gdy przeprowadził nas z ciemności do światłości, to dzisiaj mamy w naszym sercu wewnętrzne świadectwo i wiemy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Amen? To nie jest z nas, ale Boży to dar. Ja sobie, mi nikt tego nie wmówił i tobie nikt tego nie wmówił. To, że stałeś się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie, to był prawdopodobnie dzień w twoim życiu, że spotkałeś żywego Boga, że stanął na drodze twojego życia i tak jak apostoł Paweł później, a wcześniej ten, który prześladował Kościół, gdy Jezus Chrystus spotkał go na drodze do Damaszku, to Biblia mówi, że spadły mu łuski z oczu i stał się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Takiego spotkania życzę tym wszystkim, którzy jeszcze nie poznali żywego Boga. I dzisiaj będziemy czytać Słowo Boże, Jana, 3 rozdział. Czytajmy wspólnie. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. To nie był byle kto. Uczony w piśmie, z wyższej półki religijnej, ktoś, kto miał coś do powiedzenia, był człowiekiem, który znał prawo i czytamy, że ten Nikodem przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. A co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: Jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Co wiemy, to mówimy. I co widzieliśmy, o tym świadczymy. ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki Jego są dokonane w Bogu. Na tyle Słowo Boże. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zastanowili, czy żyjemy w duchu łaski, w duchu Chrystusowym, czy być może religia nas gdzieś pociąga, fascynuje. Chciałbym, abyśmy dzisiaj wejrzeli sami w siebie, przeanalizowali, jak to jest ze mną, jak to jest w moim przypadku. Zastanowimy się, czy przypadkiem nie wpadamy, albo wpadłeś, albo jesteś i trwasz w pułapce takiego legalizmu religijnego. Być może litera stała się dla ciebie drogocenna i towarzyszy ci pielgrzymce za Panem. Jezus często zaleczał swoim uczniom, mówiąc tak: baczcie, jakiego ducha jesteście. Zalecał im, tym, którzy byli blisko Niego, uczyli się od Niego, ale zastanawiał się często, jaki jest ich stan i mówi: hej, baczcie, jakiego ducha jesteście. I dzisiaj przyjrzyjmy się Nikodemowi. On był faryzeuszem, był człowiekiem religii, był legalistą, moglibyśmy powiedzieć. Czym jest legalizm? Tak, żebyśmy sobie wyjaśnili. To jest religijność, trzymanie się obowiązującego prawa i czynienie z tego takiej niewzruszonej zasady. Tym jest legalizm, tym jest religijność. I faryzeusze byli specjalistami w tej dziedzinie. Mieli tak świat poukładany, według prawa, według litery i wszystko, co odbiegało od ich normy duchowości, było B. Nie było w ogóle do zaakceptowania. Oni myśleli, że ziemia, gleba może przynieść owoc bez obsiania jej. Wiedzieli więcej, byli więcej w teorii się lepiej orientowali niż w praktyce. I faryzeusze często nauczali, że ważne jest, jak jesteś ubrany, jak wyglądasz przed ludźmi, jak się zachowujesz, że ważne są twoje tytuły, twoje stanowisko i długość twoich modlitw. Jezus często zatrzymywał się, aby zwrócić na to uwagę i powiedzieć: hej, nie ze względu na to, jak długo się modlisz, i dawał przykład faryzeuszy, oni stoją na rogach ulicy, modlą się po to, żeby wszyscy ich widzieli. Duch religijny faryzeuszy właśnie na tym polegał. Lubili być zauważeni. To była miara ich duchowości. Poświęcali więcej czasu na te zewnętrzne sprawy, aby zaimponować ludziom, zamiast aby zadbać o duchowy stan swojego serca. I dla nas jest tutaj też wskazówka. Jeśli zbyt długo dbasz o to, co zewnętrzne, i może się niektórym naraża, przed przyjściem do kościoła, poświęcasz więcej czasu na to, co zewnętrzne, a mniej czasu na to, co wewnętrzne, aby się nastroić, aby przygotować twoje serce, być może wpadasz w pułapkę takiego legalizmu. Siostry i bracia, to jest istotne, abyśmy nie wpadali w takie kolejne przyzwyczajeń religijnych, które na zewnątrz mogą dobrze wyglądać. Taka była miara faryzeuszy. Ludzie szanowali kapłanów za ich inteligencję i tą widoczną pobożność. Oni przywiązywali do tego wagę i na tym zależało. Apostoł Paweł w Galacjan w 1 rozdziale, apostoł Paweł, który był faryzeuszem, mówi mi: biada mi, jeśli bardziej ludziom się chce podobać, aniżeli Bogu, Jezusowi Chrystusowi. Nie można dwóm Panom służyć. Dlatego ważne jest, byśmy sami siebie badali, jak jest ze mną. Faryzeusze często demonstrowali swoją pobożność na zewnątrz. Dlatego Jezus ich często obnażał. Jezus zadawał im poważny cios, trafiając w ich próżniąc, w próżność ich, mówiąc: a wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Nasz Pan zaglądał głębiej i często to podkreślał, mówiąc: a wszystkie uczynki, wskazując na faryzeuszy, czynią po to, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Mieli tendencję do tego, że posługiwali się chętnie literą i Pan Jezus powiedział: cedzą komara, a połykają, kto pamięta, wielbłąda. Można mieć taką skłonność w takim duchu religijnym do tego, żeby zajmować się komarem, ale połykać wielbłądem. Nie wiem, jak to w praktyce w twoim życiu wygląda. Ale jeśli zależy ci na tym bardziej, żeby cię ludzie spostrzegali, bardziej ci zależy na twoim wizerunku niż na twojej higienie duchowej, proszę, zwróć dzisiaj na to uwagę. Wiecie, faryzeusze mieli tylko jeden problem. Zatrzymujemy się koło nich troszkę. Musimy poznać, jakiego ducha mieli i co za tym stało. Mieli jeden problem. Pomimo swojej wielomówności, Pan Jezus to często wskazywał, zbierali marne plony. I okazało się, że pewien niewykształcony cieśla, Galilejczyk, przyniósł więcej plonów w przeciągu kilku miesięcy, aniżeli faryzeusze przez pokolenia. I tu pojawił się konflikt. Jezus stał się dla nich problemem. Jezus stał się wyzwaniem dla nich. To zrodziło w nich zazdrość, złość, wrogość. I w Biblii czytamy, że właśnie faryzeusze często, Łukasza 11:54, czyhali na Jezusa, by go przychwycić na jakimś słowie, przychwycić go na jakimś błędzie. W innym miejscu byli chciwi i naśmiewali się z niego, krytykowali go. Zawsze mieli negatywne nastawienie. Wiecie, niemal wszyscy faryzeusze, z wyjątkiem Nikodema. Nikodem był inny. On był faryzeuszem. Ale Nikodem był ciekawy. Był zaintrygowany tym, co sprawia, że ludzie tłumami lgną do Jezusa. Był zainteresowany, nie był krytyczny, nie przesiąknął tym do końca, ale był zainteresowany tym, dlaczego Jezus zgromadza tłumy i co z tym się wiąże. Jezus przyciągał go czymś do siebie i to go zajmowało. Dlatego Biblia mówi, że udaje się do Jezusa nocą. Idzie w ciemności. To jest wymowne, że religijność nie daje światła. Nie bez wyjątku Słowo Boże mówi, on przyszedł w nocy. Religijność działa pokątnie, po ciemku, boi się ludzi tego samego pokroju. Bał się podpaść innym, też faryzeuszom. Dlatego przyszedł po ciemku, w nocy. I wiecie, Nikodem rozpoczyna swoją rozmowę z Jezusem od komplementu. Mówi tak, mistrzu, wiem, że przyszedłeś od Boga. Fajne otwarcie rozmowy. Wiem, że przyszedłeś od Boga. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie. Ciekawe jest to, że Jezus nie wchodzi na ten poziom. Nie daje się złapać na te pochlebstwa. Ale Jezus pomija komplement i odpowiada w trzecim wersecie. Jezus rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nie wchodzi na ten temat, aby się tłumaczyć. Dzięki ci, Nikodem, że doceniasz moją służbę. Tak, zgadzam się. Jestem Synem Bożym. Przyszedłem w ciele jako Bóg na ten świat. I te cuda, które dokonuję, czynię z woli Bożej. Nie wchodzi w ten dialog, dlatego że Jezus nie przyszedł, czy nie jest tutaj na pogawędce, nie polemizuje z Nikodemem, idzie prosto do sedna, konkretnie, prosto do serca, do problemu, z którym przyszedł Nikodem. Inne tłumaczenie mówi, że Pan Jezus wiedział, co było w jego sercu. Jakie właściwie pytanie go nurtowało, dlaczego on pomimo tych wszystkich z tej kliki, z której pochodził, że się tak wyrażę, dlaczego przyszedł po ciemku. Jezus to zauważył, tą prawdziwą potrzebę w jego sercu. Dlatego od razu przeszedł do konkretu, mówiąc Nikodemie, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Wiecie, nie pomoże ślepemu, zapalając mu światło. Nie uzdrowisz głuchego, zapalając mu muzykę, włączając mu muzykę. Jezus wie, z jakim twardym sercem ma do czynienia. I od razu przychodzi do konkretów i mówi, jak się sprawy mają. Ktoś kiedyś powiedział coś dla niektórych zabawnego, mi się to utrwaliło. Nie staniesz się autem tylko dlatego, że będziesz siedział w garażu. Nie staniesz się koniem, chociaż bardzo tego byś chciał, tylko dlatego, że będziesz parę godzin dziennie siedział w stajni. Inaczej Jezus mówiąc tu, Nikodemie, nie wystarczy być religijnym człowiekiem. Nie wystarczy przestrzegać prawa. Nie wystarczy twoja wiedza, ona może cię nadymać. To nie wystarczy. Nikodemie, powiadam ci zaprawdę, zaprawdę, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Musisz narodzić się na nowo. Wiecie, spotkanie Jezusa z Nikodemem to takie zderzenie litery z duchem. Religii z łaską. Nikodem sądził, że zbawienie to dzieło człowieka i pracował nad to. Jezus powiedział mu, że to dzieło Boga. Nikodem sądził, że można je w jakiś sposób kupić, na nie zasłużyć. Jezus mówi, że to dar. Mówi, że można je przyjąć. I wszystkie religie tego świata da się zaliczyć do jednej kategorii. Albo tego legalizmu, religijności lub łaski. Zbawienie jako zapłata za ludzkie dokonania i wyczyny lub jako dar w oparciu o śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Jezus powiedział, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Co powinno w nas, w tobie obumrzeć, aby wydać plon? Religijność potrafi nas trzymać w świecie ciemności, gdzie Biblia mówi, Jezus powiedział, ślepy ślepego prowadzi. Na zewnątrz wszystko może błyszczeć, tak jak to było wśród faryzeuszy. Wszystko błyszczało jak podczas takiej pierwszomajowej defilady za czasów komuny. Że trzeba było trawę na zielono malować i wszystkie inne rzeczy robić, żeby tylko fasada dobrze wyglądała. Ale gdy nie naradzasz się na nowo, to brakuje ci radości, pokoju, miłości. A gdy decydujesz się zostać człowiekiem religijnym, gdy odrzucasz Chrystusa, to co pozostaje? Lęk, strach, że nie zrobiłeś dosyć wystarczająco. Arogancja albo pycha, że robisz więcej niż inni. I faryzeusze tym się szczycili. Dlatego Jezus często ostrzegał, mówi, strzeżcie się kwasu faryzeuszowego. Ilu z nas wie, że jest tak zapisane? Weź do serca to, co Jezus mówi. Jeśli On mówi, uważaj, czerwone światło, to zatrzymaj się i zwróć na to uwagę. Strzeżcie się kwasu faryzeuszowego. Dlatego, że to nie doprowadzi cię do Królestwa Niebieskiego. To nie pozwoli, że ujrzysz Królestwo Boże. Jest pewna historia Dawida i Goliata. Przeskakujemy do Starego Testamentu, która pokazuje, jak Duch Boży działa. I w tej historii jest bitwa. Dawid z Goliatem, walka. I gdy Dawid staje do walki jak namaszczony, już Biblia mówi, jako namaszczony młodzieniec staje do walki z Goliatem, w pewnym momencie król Saul mówi, aby nałożył jego zbroję. Ilu z nas zna ten fragment? Dawid to czyni z grzeczności. Dlaczego Saul to robi? Dlatego, że Saul, król, pokładał nadzieję, ufność w tym, co zewnętrzne. Chciał, aby ta zbroja zrobiła wrażenie na Goliacie. I czasami my myślimy w różny sposób, bo chcemy wrażenie zrobić na kimś. I Biblia mówi, że Dawid próbował w tej zbroi chodzić, chociaż nie był do tego przywykły, ale w końcu zdjął ją siebie. Dlaczego? Bo polegał na Bogu, polegał na namaszczeniu Ducha Bożego, które na jego życiu spoczęło. Amen. I Pan chce, abyśmy właśnie my w ten sposób postępowali, abyśmy sprawy ciała, wyzwania tego świata w ten sposób omartwiali. To jest skuteczne zawsze. Z kolei legalizm, religijność nie potrzebuje Boga i nie potrzebuje Ducha. Wystarczy to, co masz. Nie potrzebuje Boga żywego, nie potrzebuje Ducha Świętego. Wiecie, legaliści, ludzie religijni mają obsesję na punkcie samego siebie, a nie na Bogu. koncentrują się zawsze na tym, co omija Boga. Dlatego Biblia mówi, że litera kamieniuje, zabija, jest powiedziane. Ale Nikodem pragnął czegoś więcej. Dlatego udał się do Jezusa. Zrobił sobie termin u Jezusa. Chciałbym Ciebie dzisiaj zachęcić. Zrób termin z Jezusem i porozmawiaj z Nim na temat wieczności. Jak się sprawy mają? Biblia mówi, że gdy stajemy się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie, nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. Masz tą pewność, że Twoje imię jest zapisane w Księdze Żywota? Jeśli nie, zrób termin z Jezusem. Porozmawiaj z Nim. Nikodem poszedł nocą, bo bał się kolegów. Legalizm zawsze obarcza lękiem przed drugim człowiekiem. Szukasz aprobaty u innych, co inni powiedzą albo pomyślą. Wiem, o czym mówię. Dlatego, że w moim życiu byłem też religijnym człowiekiem. I wiem, jak to funkcjonuje. Powiem wam świadectwo mojego nawrócenia. 36 lat temu, mniej więcej 37, jeszcze w Polsce będąc, chodziłem z piękną dziewczyną, której się po uszy zakochałem i do dzisiaj tak jest, chwała Bogu, moją żoną. Chodziliśmy wtedy, ale wiecie, ja się wychowałem w domu, gdzie moja mama i moje siostry były nowonarodzonymi osobami. Chodziłem do kościoła, który głosił pełną Ewangelię. Ale to nie oznaczało, że będąc w tym kościele, ja stałem się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Ja umiałem się dopasować. Byłem cwaniakiem. Umiałem się dopasować. Wiedziałem, że jak wszyscy ręce do góry podnoszą, to ja też muszę podnosić, żeby dobrze wyglądało. Wiedziałem, że trzeba być na nabożeństwach, że trzeba uczestniczyć, bo mama tak sobie życzyła i pastor nieraz coś powiedział. I starałem się żyć religijnie tak, żeby nikt do mnie nic nie miał, a żeby wszyscy myśleli, że wszystko jest okej. I gdy zbliżał się termin mojego wyjazdu tutaj, zdaje się, to jakoś było w tym okresie, a ja byłem ciągle takim Nikodemem, który umiał się fajnie odnaleźć w tym środowisku i niektóre tylko osoby wiedzieli, że umie grać, że jeszcze nie ma tego nowonarodzenia. Pastor często to mówił, gdy ze mną rozmawiał, ale i również moja nowonarodzona dziewczyna wtedy, która nie akceptowała rzeczy, które ja chciałbym, żeby akceptowała i pewnego środa, zdaje się, to była. Zaplanowałem fajną wieczorną imprezę z moją dziewczyną. Już się przygotowuję, gdy w domu nagle właśnie dzwonek do drzwi, stoi Sylwia. Moja mama, moja siostra od razu wychodzą. Ona mówi, przyszłam po Andrzeja. No tak, umówiliśmy się. Nie, idziemy do kościoła. Tak mniej więcej. Już była w oczach mojej mamy synową. Już ją od razu jeszcze bardziej pokochała i polubiała. Ja mówię, jak do kościoła? Dzisiaj środa, w niedzielę się do kościoła chodzi. Chciałam być do końca religijny, ale się okazało, że tego wieczoru było spotkanie modlitewne w kościele i przyjechała grupa usługujących z Szwecji. Młodzi ludzie, wiecie, ja robiłem wszystko, żeby tam nie pójść, bo mi to życie, bycie religijnym, a dobry już tym byłem, odpowiadało. Prawie wszyscy uważali mnie za nowonarodzonego, prawie wszyscy, ale tu wychodzi takie wyzwanie. I oczywiście były próby jeszcze zmiany planów, ale Pan tak chciał. I tego wieczoru, gdy tam poszliśmy na to nabożeństwo, oczywiście usiadłem sobie gdzieś z tyłu, tak jest zawsze wygodniej. Proszę, nie zrozumcie mnie źle, wy, którzy siedzicie z tyłu, ale zawsze można szybciej wyjść. A jest wezwanie do przodu i pastor pytał. Ja wiedziałem dokładnie, jak to funkcjonuje. Kto chce przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to siedząc z tyłu zawsze wiedziałem, kto rękę podnosi, ale inni nie wiedzieli, co ja robię. I zawsze można było szybko uciec. Zawsze można było być schowanym. I taką taktykę się obierało. Ale wracamy do tego wieczoru. Jesteśmy na tym nabożeństwie, na którym nie chciałem być. I gdy ci ludzie zaczęli usługiwać, w pewnym momencie Duch Boży, który stąpił na mnie, ogarnął całe moje wnętrze. Wiecie, nowe narodzenie polega na tym, że zrozumiesz, że jesteś grzesznikiem. Bo Duch Święty, gdy przychodzi, przekonuje cię o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie. I ja to zrozumiałem. Zacząłem płakać jak małe dziecko. Już się nie wstydziłem. Ale potężny ciężar spadł z mojego wnętrza, z mojego serca, z mojego sumienia, gdziekolwiek to się usadowiło w moim wnętrzu. I płakałem jak mały chłopczyk. Ja nie wyszedłem do przodu, ale ja wybiegłem do przodu, aby przyjąć Jezusa Chrystusa, aby stać się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Ja tego nigdy nie zapomnę. Dlatego, że gdy Duch Boży przychodzi do naszego życia, dotyka nas w niesamowity sposób, to zostawia trwały ślad. Dlatego rozumie po części Nikodema, który myślał, że jest na dobrej drodze. Myślał, że można dalej tak żyć, że można żyć według prawa. Nie masz sobie nic do zarzucenia. Jesteś w porządku wobec kapłanów, wobec Kościoła, wobec innych. Zdarza się jak wszystkim upaść. Ale Nikodem słyszy od Jezusa, mówi: hej, zaprawdę powiadam ci, jeśli się nie narodzisz na nowo, nie ujrzysz Królestwa Bożego. Można być religijnym człowiekiem, chodzić do kościoła, czynić tak wiele, aby zaspokajać nasze własne sumienie, albo budować wizerunek na zewnątrz, ale może się okazać, że to nie da ci prawo do tego, abyś ujrzał Królestwo Boże. Gdy to zrozumiałem, moje życie się zmieniło. I życie duchowe to przede wszystkim dokonanie Ducha Świętego, który wstępuje na nasze życie. Dlatego Jezus mówi w 8 wersecie: wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Jestem Bogu wdzięczny, że wtedy w środę wiatr Ducha Bożego ogarnął moje wnętrze, ogarnął moje serce. Że dzięki Duchowi Świętemu narodziłem się na nowo. Wiecie, wiatr nie potrzebuje pomocy. Ci młodzi ludzie, którzy tego wieczoru usługiwali, gdy ja się nawróciłem, tak sobie pomyślałem. Jak to jest możliwe?
tylu takich grubych kaznodziejów umiałem, że tak powiem, sobie poradzić, nie dopuszczać, dalej udawać. A przyjechali młodzi ludzie, którzy usługiwali. Zaczęli wielbić Boga. I w tym momencie Duch Boży wstąpił na moje życie. Jezus powiedział, wiatr wieje, dokąd chce. Wiatr nie potrzebuje pomocy. Wiatru nie można kontrolować. Nie można nad nim panować. Zbawienie jest sprawą Boga. Jest Jego dziełem. To On zapłacił cenę. Ale chce z nami współpracować. I każdy z nas wolnej woli, którą Bóg mu dał, może podjąć decyzję, o której dzisiaj na początku słyszeliśmy. Może podjąć decyzję. I od tego zależy, jak twoje życie dalej się potoczy, to nie wszystko. Ale od tego zależy, gdzie wieczność spędzisz. Siostry i bracia, czy mamy tej świadomość? Jesteśmy Bogu wdzięczni za tą decyzję, którą każdy z nas, gdy Duch Święty nas dotykał, przekonywał, że podjęliśmy właściwą decyzję, amen, pójść za Panem. Nikodem zastanawiał się, dlaczego tak się sprawy mają. Jezus mówi, jesteś nauczycielem wyższej półki w Izraelu, a o tym nie wiesz? Wiecie, miłość Boża jest bezwarunkowa. Dlatego Jezus powiedział, albowiem tak Bóg umiłował świat. Bezwarunkowo umiłował świat. Że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Gdy nie uwierzymy w słowa Jezusa, gdy nie uwierzymy w Jezusa, gdy nie podejmiesz tej decyzji, inaczej mówiąc, według tego wersetu, według słów Chrystusa, giniesz. I tą świadomość miałem. Nie podjął tej decyzji, gdzie Duch Święty z przekonaniem przyszedł do mojego życia. Nie wiem, gdzie bym dzisiaj był. Tak jak dziś słyszeliśmy, ten człowiek po tej decyzji, którą podjął, skończył na dzień dzisiejszy źle. Czy ta rozmowa Nikodema z Jezusem, czy ten zasiew, czy ten termin u Jezusa coś przyniósł dla Nikodema? Czy coś się zmieniło? Chcę ci powiedzieć, zawsze każde spotkanie z Jezusem, każdy dzień z Jezusem jest lepszy niż miniony dzień. Amen. Spotkanie z Nim przemienia życie. I kończąc już, czytamy w 19 rozdziale Ewangelii Jana, tej samej Ewangelii, że gdy Pan Jezus został już pochowany, to również przyszedł Nikodem z innym faryzeuszem Józefem. Przyszedł po to, aby służyć Jezusowi. Ta rozmowa, spotkanie religii z duchem życia, z Jezusem sprawiła, że Nikodem się nawrócił. Stał się dzieckiem światłości. On już nie przyszedł w nocy. Stał się dzieckiem światłości. Przyszedł pod krzyż, aby służyć Jezusowi. Biblia mówi, że użył swojego majątku do budowania Kościoła Jezusa Chrystusa. Siostro i bracie, drogi przyjacielu, jeśli wierzysz
Słowu Bożemu, Biblii, Ewangelii, dobrej nowinie, jeśli wierzysz w Słowu Jezusa Chrystusa, to musisz narodzić się na nowo. Bo inaczej chodzenie do kościoła, udzielanie się, cała ta otoczka, która jest z tym związana, może drogo kosztować. Jeśli ktoś nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Proszę, abyśmy nasze głowy, tak jak jesteśmy, skłonili na chwilę. Może wiesz, że nie narodziłeś się na nowo, nie wiesz, co z tym zrobić. To nie jest przypadek, że dzisiaj ten temat jest dzisiaj poruszany, a Słowo Boże przypomina, co jest istotne. Jednak Bóg od każdego z nas oczekuje decyzji. Wiatr wieje jak chce, skąd chce. Być może dzisiaj odczułeś to w swoim wnętrzu. I wiesz, że jest czas, że ty też musisz narodzić się na nowo, jeśli chcesz ujrzeć Królestwo Boże. I wiesz, tak jak ja wiedziałem, że to o ciebie chodzi. Nikodem wiedział, że Jezus mówi o nim. A słowa Jezusa Chrystusa są życiem, są duchem i życiem. Dzisiaj niech posiew Słowa Bożego w twoim sercu będzie. A Bóg, który daje wzrost, ale i przychodzi w swoim wietrze, w swoim powiewie, i mówi: hej, to jest dla ciebie dzisiaj. Może nie było to planowane, że tu jesteś, że to słyszysz, ale Bóg to przygotował i zaplanował. Tak z szacunku dla innych, proszę, abyśmy nasze oczy mieli zamknięte.